Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Jak tam dzisiaj rano dawka przypominająca sałatki jarzynowej?
Nie, jeszcze delikatne śniadanko, ale jeszcze czuje się człowiek, że jest naprawdę bardzo syty.
Poświątecznie, a na tym świątecznym stole polska biała kiełbasa, polska sałatka jarzynowa, polska czysta, jeszcze wszystko polskie, bo nie przypłynęło jeszcze w ramach Mercosuru. Ostatnie takie święta?
Nie. Ja myślę, że to nie jest tak oczywiste. Oczywiście niektórzy tak złowieszczą, że to wszystko zaleje nas, ale to tak naprawdę nie tak by to będzie wyglądało. Bardziej bym się obawiał o nasz eksport do krajów starej Unii Europejskiej, ponieważ to jest ponad 80% i wypieranie naszych produktów przez na tamtych rynkach. To może być faktycznym zagrożeniem przyszłości, bo jednak takiego zalewu argentyńskich czy brazylijskich produktów na polskim rynku bym się raczej nie obawiał.
To nie jest tak, że będziemy mieli świąteczny stół zasłany tamtymi produktami.
Nie, w żaden sposób nie. Natomiast oczywiście będą wzmożone kontrole, jeśli chodzi na granicach, jeśli chodzi o pozostałości. I to już nasze służby, pan minister Krajewski zapowiedział. Natomiast źle się stało, że nie udało nam się w pierwszym momencie tej mniejszości blokującej zbudować. Tutaj pomimo zapowiedzi pana prezydenta, że pomoże, jakoś nie bardzo pomógł. My budowaliśmy, zabrakło jednego dużego kraju, Włoch. Natomiast jeszcze jest oczywiście ten ostatni element skargi do rządu, do TSUE, bo wszystkie inne elementy do tej pory jak gdyby zostały wykonane. Ja liczę, że jeszcze ta skarga z naszej strony do TSUE trafi.
Czyli trzeba wszystkie możliwe środki wykorzystać.
Oczywiście, że
tak?
Wszystkie możliwe, ponieważ rolnictwo jest ważnym elementem polskiego PKB i polskiego eksportu. I to dla naszej gospodarki ma duże znaczenie. Być może dla niemieckiej nie, ale dla nas tak i dlatego też Polska od samego początku, od ministra Siekierskiego poprzez rząd, poprzez Radę Ministrów Unii Europejskiej, która Polska przecież zagłosowała przeciwko umowie, wskazywała jasno, że ta umowa dla naszej gospodarki, dla naszego rolnictwa jest niekorzystna i PSL w tej kwestii się tutaj w ogóle nie zmieniło zdanie. Jesteśmy przeciw.
Zostajemy w świątecznej atmosferze. Rozdawał pan bukszpan i świąteczny chlebek przed świętami, ale zaznaczał pan, że najważniejsze były rozmowy z ludźmi, to co pan od ludzi usłyszał.
Znaczy tego dnia to przede wszystkim miłe takie gesty, że pamiętamy, że jak co roku jesteśmy i to jest ważne. No i życzenia spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt, bo to jest bardzo ważne, bo jednak ten współczesny świat, ta nowoczesność, ta technika powoduje, że tych relacji chyba międzyludzkich zaczyna nam brakować, a święta są takim dobrym momentem, że jednak odkładamy telefony i wszystko inne, a chyba na powrót zaczynamy ze sobą rozmawiać, a to chyba w dzisiejszym czasie nie jest tak łatwo.
O polityce też? Przy świątecznym stole?
Nie, u mnie żadnej polityki. Jak przekraczam dom rodziny, to a zwłaszcza żona mówi, żadnych telefonów, bardzo cię proszę, odkładamy na bok, bo ja tej polityki na co dzień mam dosyć.
Morawiecki, Kosiniak-Kamysz i Balasz wspólnie na Europejskim Forum Rolniczym. Niby o bezpieczeństwie, ale co to oznacza dla polityki?
Znaczy, na pewno jest to jakieś ciekawe zdarzenie, które miało miejsce. Były premier z obecnym wicepremierem. Rozmawiałem przy jednym stole o różnym spojrzeniu na pewne sprawy, bo przecież pan Morawiecki jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Do niedawna jedną z najważniejszych osób w państwie, decydował o wielu rzeczach. My mówimy dzisiaj choćby o sejfie. No tutaj przy tym stole usłyszałem, że o tym naszym sejfie poprawionym prezydenckim on jak najbardziej chciałby zagłosować. Zobaczymy, jak będzie, jeżeli dojdzie do głosowania, do pracy nad tym projektem. No dobrze, że taka debata jest, natomiast czy ona cokolwiek zwiastuje na przyszłość? Za daleko idące wnioski.
Pojawiają się takie głosy, że Czarnek to teraz na chwilę, na czas kampanii, a tak naprawdę Morawiecki może być czarnym koniem, jeśli chodzi o kandydata na premiera.
No raczej nie. Wydaje mi się, że konflikt między Morawieckim a Kaczyńskim już jest dość mocno posunięty, jeżeli chodzi w historii i w przyszłość.
To do tego stopnia, że może jakaś inna nowa partia?
Tak, to tutaj. I chyba się tego Kaczyński najbardziej obawia, bo jednak przy Morawieckim jest około 50-60 parlamentarzystów, które deklaruje, że w razie czego mogliby z nim odejść. Niektórzy zdają sobie sprawę, że już tych miejsc biorących przy tym poparciu nie będzie i oni też szukają swojego miejsca. Myślę, że pan Morawiecki już chyba dawno zdecydował gdzieś o tej swojej przyszłości, natomiast cały czas się waha. Ale ja myślę, że to jest jego decyzja i niech on ją podejmuje. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe idziemy sami do wyborów, deklarowaliśmy. Natomiast nie mówimy, że z kimś nie będziemy chcieli w przyszłości przed ostateczną finałem rozmawiać.
Mhm. Ale będziecie rozmawiać zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, czy raczej z partią Morawieckiego,
znaczy, jeśli
taką założy?
Właśnie na pewno nie ma możliwości rozmowy. To te nasze drogi tutaj... Ja myślę, że jedyny moment, kiedy była realna szansa na jakąkolwiek koalicję z PiS-em, to był 2015 rok. Od tamtego czasu wydarzyło się tyle złych rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość odeszło choćby od tej swojej nazwy. Widać o tych wszystkich tematach, aferach, które toczą się i mam nadzieję, że zostaną rozstrzygnięte, trafią na awokandę do sądu i wiele z tych osób na pewno poniesie konsekwencje, bo nie można pięknie, fajnie mówić do telewizji, a z drugiej strony kraść i wyprowadzać pieniądze. Nie, to jest niedopuszczalne.
To co, z Konfederacją?
Tutaj jesteśmy też bardzo daleki. Konfederacja to dzisiaj oczywiście partia, która do tej pory nie rządziła, nie ma żadnego doświadczenia w tej kwestii. Mówi piękne słowa, najlepiej chyba w ogóle podatków, tylko pytanie, z czego byśmy to wszystko mieli? Mhm. Tramwaje, pociągi, samoloty. Konfederacja nie widzi problemu. Konfederacja chyba idzie takim stylem amerykańskim. Jak jesteś obrotny, to ci będzie dobrze, jak nie, no to najlepiej pod most. Nie, nie, w żadnym wypadku.
Konfederacja Korony Polskiej?
To już w ogóle jest taka skrajność, że pan Braun, który na mównicy sejmowej najpierw mówił szczęść Boże, a później do pana ministra Niedzielskiego będziesz wisiał. Nie, nie, to jest człowiek, który zresztą ma widać zapędy prorosyjskie, proputinowskie, jego wypowiedzi, jego zachowania skandaliczne. W ogóle taka osoba w polskiej polityce nie powinna mieć miejsca, ale niestety na tych takich antyukraińskich, antyunijnych czy antysemickich sloganach widać go to niesie, ale do rządzenia tacy ludzie raczej nie.
Czyli co? Trzecia droga z Polską 2050 po raz kolejny.
Znaczy się, to zobaczymy. My dzisiaj odbudowujemy swoje stabilne poparcie. Wcale nie idzie
to łatwo. W przeciwieństwie do Polski 2050 RP.
To już jest sprawa Polski 2050. Oni mają w ogóle problem po tych rozpadzie, jak gdyby, partii, powstaniu nowego ugrupowania Centrum. Ale dla nas dzisiaj jest najważniejsze to, żeby tutaj w tym środku umieścić się bardzo stabilnie, a przyjdzie ten czas rozmowy, ewentualnych rozmów koalicyjnych, zawsze jest to możliwe. My tutaj drzwi nie zamykamy. Po prawej stronie bardzo trudno byłoby rozmawiać dzisiaj, ale jeżeli chodzi o koalicyjne ugrupowania, myślę, że tutaj jeszcze wiele zwrotów może przed wyborami nastąpić.
Ale do wyborów sami, czy raczej w jakiejś małej koalicji, żeby ten próg przekroczyć?
W tej chwili mówimy o tym, że idziemy sami. Nie mamy z tym żadnego problemu. Nie będzie problemu z jakimikolwiek elementami, czy układaniem list, czy też zbieraniem podpisów, to nie jest żaden problem. Natomiast patrzymy realnie na politykę i mam nadzieję, że jeszcze te kilka miesięcy da nam odpowiedź na ostateczne pytanie. Czy to jednak samodzielnie, czy też będzie ugrupowanie, czy też partia, która będzie nam jak gdyby bliższa.
I jeszcze mamy świąteczne ceny na pylonach na stacjach benzynowych. Jutro w górę, w dół?
Nie wiem, bo to już Ministerstwo Energii, pan minister Motyka. Bardzo dobrze się stało, że te ceny energii przed tym okresem przedświątecznym spadły. Polacy oczekiwali tego. Wcale nie była ta decyzja spóźniona. Widzimy to choćby po tych reakcjach naszych sąsiadów, którzy najeżdżają przygraniczne stacje.
Chociażby Świnoujście.
Tak. Natomiast widzimy, jakie są ceny choćby w Niemczech. Natomiast ta sytuacja ma oczywiście związek z Bliskim Wschodem, z tym, co się tam wydarzyło, tą wojnę, którą Iran wspólnie ze Stanami rozpoczęły, no, a cała gospodarka i cały świat jak gdyby odczuwa skutki, w tym również Polska.
A jeszcze kontynuując, ale na początek o paliwach, jak to jest, czy rolnicy tankujący powinni teraz zbierać paragony na wszelki wypadek, bo może będzie opcja, żeby odzyskać jakieś pieniądze? Powinny być tańsze ceny paliw dla rolników? Oni się tego domagają?
Tak, oczywiście. Ja uważam, że przy tej bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie, jeśli chodzi przede wszystkim o płody rolne, które są bardzo tanie i porównywalne sprzed kilkudziesięcioma lat, niektóre ceny, choćby zbóż, bo to jest cena dzisiaj około 750-800 zł za pszenicę konsumpcyjną, to ja naprawdę pamiętam, że to było gdzieś około 15-20 lat temu. Mhm. A koszty są całkowicie inne, a prace wiosenne są bardzo paliwożerne, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o prace polowe. I uważam, że powinno się znaleźć dopłata po to, żeby rolnicy jeszcze bardziej nie odczuli tego.
Bo jak słyszymy od rolników, dla nich cena się właściwie nie zmieniła, bo ich i tak interesowała cena netto bardziej niż brutto.
Dlatego będę namawiał ministra Krajewskiego, ale też wicepremiera Kosiniaka, zresztą który zapowiedział w miesiącu taką interwencję, żebyśmy jednak rolnikom w tej sytuacji pomogli, zwłaszcza, ale mówię, w tym okresie, gdzie ta cena była bardzo wysoka.
3 złote w dół?
Nie, tutaj nie licytujmy się. Uważam, że taka cena, która byłaby akceptowalna dla każdego.
A rolnicy będą jeszcze nam blokować S3, wyjeżdżać na drogi w regionie?
Rolnicy pokazują przede wszystkim swoje niezadowolenie, no może nie tyle z polityki rządu, bo to trudno powiedzieć, żeby rząd miał wpływ na globalne ceny zbóż, które wpływają z kolei giełda Matif na to, jaka jest cena w Polsce. Natomiast pokazują problem dochodowości i to jest to, bezpieczeństwo żywnościowe obok bezpieczeństwa tego militarnego, energetycznego jest jedno z najważniejszych. I my nie możemy zapominać, że musimy ochronić naszą produkcję. Nie możemy uzależnić się od zewnętrznej, może dzisiaj na chwilę tańszej, ale kiedy stracimy suwerenność tutaj taką właśnie
żywnościową,
to wtedy może być to problem. W żaden sposób nie powinniśmy do tego dopuścić, natomiast powinniśmy też stawiać na rolnictwo te aktywne. I szkoda, że ta ustawa o aktywnym rolniku nie przeszła w polskim, znaczy pan prezydent nie widział sensu jej podpisywania. Zresztą jak wielu innych, które naprawdę bylibyśmy dzisiaj o wiele dalej, ale pan prezydent ma swoje patrzenie na wiele spraw. Ja też się z wieloma jego zdaniami nie zgadzam, no ale takie jego prawo, mam nadzieję, że tych pozostałych sędziów Trybunału wkrótce przyjmie od nich przysięgę.
Na razie pręży muskuły i to dosłownie wycisnął 150 kg razem ćwicząc z Pudzianowskim, taki wczoraj w święta.
Ma do tego prawo, ja bym akurat oszczędził, bo to są komentarze. Wolałbym, żeby zajmował się poważną polityką i rozwiązywaniem problemów, a nie koniecznie cały czas w zwarciu z rządem, wetując wiele ustaw, które choćby o kryptowalutach, które tak naprawdę dzisiaj dawałyby bezpieczeństwo Polakom, chociaż sam tego oczywiście nie popieram, ale i tak już ten świat jest skonstruowany, że czasami musimy reagować.
To wróćmy do sytuacji na froncie w Iranie. Boi się pan tego, co się dzieje na świecie?
Oczywiście, że się boję. Boję się tego eskalacji tego konfliktu, rozlewania się coraz dalej. Widzę, że Bliski Wschód może być takim zapalnikiem szerszego konfliktu i wolałbym, żeby to otrzeźwienie jednak przyszło, bo pokój jest najważniejszą rzeczą, o którą musimy dbać, pielęgnować, chronić. I dlatego niestety w Polsce musimy też dzisiaj mieć taką politykę, że na tę obronność żadnych pieniędzy nie powinniśmy żałować, bo Polska nigdy nikogo nie chce zaatakować, ale lepiej, żeby nikt nie próbował nas.
Pytanie, co wymyśli Donald Trump, bo to wiele zależy od tego chyba, w jakim humorze się budzi.
Znaczy, to jest polityk nieprzewidywalny, który rano mówi coś innego, po południu zaprzecza swoim słowom, ale jednocześnie jest głową państwa jednego z najsilniejszych gospodarek i trzeba z nim się liczyć, tak samo jak jeśli chodzi o militaria. Wolałbym, żeby jego zapowiedzi, tak choćby mówiąc o tej ewentualnym dzisiejszej nocy ataku, się nie spełniły, bo wyłączenie Irańczykom prądu albo zniszczenie wszystkich mostów może jednak skutkować czymś gorszym, bo tutaj już ten konflikt się już na tą sferę cywilną bardzo mocno przeniesie. A naród irański widać po tych zapowiedziach i czynach raczej tego tak nie przyjmie.
A Europie grozi wyjściem z NATO?
NATO jest potrzebne Stanom Zjednoczonym tak samo jak nam Stany Zjednoczonych NATO i wydaje mi się, że do niczego go to nie zaprowadzi, a zaprowadziło go do tego, że już dzisiaj Amerykanie w setkach tysięcy protestują przeciwko jego polityce i no być może ta procedura impeachmentu też w Stanach gdzieś tam w głowach niektórych powstanie, bo jednak prezydent największej potęgi militarnej powinien być osobą przewidywalną, a nie zaskakiwać każdego dnia rano. Mhm. 50% cła na kogoś, a po południu mówi, że to był żart.
Kijów nie zamierza wiernie się przyglądać temu wszystkiemu, co się dzieje. Pojawiają się kolejne głosy, przekonuje, że ma coś, czego sojusz nie ma. Realne doświadczenie wojny, gotowe rozwiązania sprawdzone w praktyce i chce to wykorzystać, znowu proponując Ukrainę w NATO.
Znaczy, ja nie mówię dla Kijowa nie, natomiast dopóki tam się toczy realny konflikt, w żaden sposób ta decyzja nie powinna zapadać. Jeżeli ta wojna się zakończy i chciałbym, żeby to jak najszybciej miało miejsce, to powinniśmy rozważać, bo jednak to bezpieczeństwo, przeniesienie bezpieczeństwa tego militarnego również na wschód, to też jest w polski interes, nie?
Prezydent nie podpisał SAFE. W ramach SAFE mieliśmy mieć 1 mld zł na połączenie Szczecin-Berlin. Mamy jednak przetarg na budowę PKP. Pieniądze się znalazły. To dobrze?
Znaczy, bardzo dobrze się znalazły pieniądze, bo to połączenie bardzo potrzebne. Korzystamy bardzo często i z lotnisk niemieckich, ale także z samego bliskości Niemiec i Berlina. Natomiast źle, że te 10 miliardów choćby na infrastrukturę, między innymi na ten projekt, ale też i na policję i Straż Graniczną. Dlatego też ten nasz SAFE poprawiony prezydencki. To zła decyzja. Pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i w żaden sposób nie powinien tak się zachować. I myślę, że to już z nim zostanie do samego końca jego prezydentury. Mam nadzieję, że jedynej tylko 5-letniej
kadencji.
Tak jest.
Muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, chociażby z tego powodu, że ostatnio to, co pan powiedział, wywołało spore kontrowersje. Jakiś czas temu w Radiu Szczecin pokazywaliśmy, że no, wilki coraz bliżej i na podwórku nawet się pojawiają tam w okolicach Nowego Warpna. Jakieś plany w tym temacie?
Znaczy to mamy, ja realnie patrzę na temat. Wydaje mi się, że populacja wilka w Polsce już przekroczyła pewien Rubikon. Ona powinna być zredukowana. Ja rozumiem pozytywną rolę wilka w środowisku i to nie odrega żadnej wątpliwości. Natomiast już na komisjach sejmowych ja i całe środowisko łowieckie mówi o tym, że jest tego za dużo, jest tego gatunku za dużo. Natomiast Polska 2050, która dzisiaj jak gdyby odpowiada za właściwie centrum teraz, za resort środowiska, jest bardzo ekologiczna, proekologiczna, jest aż za bardzo ekologiczna i tutaj nie znajdziemy do końca wspólnego języka. Nie chciałbym, żebyśmy dopiero reagowali po tym, jak udowodnimy, że ktoś w wyniku ataku, czy też jego zdarzenia stracił życie właśnie w wyniku wilka. I wtedy wszyscy będą szukali rozwiązania, ale nikt nie będzie mówił, że można było zareagować zdecydowanie wcześniej. Ja jestem za tym, żebyśmy ograniczyli bardzo mocno populację wilka w Polsce, bo jest taka potrzeba. Zrobiły to inne kraje. Powinniśmy my to również zrobić.
Panie pośle, na razie nie ma takiej sytuacji, żeby wilk zrobił komuś krzywdę, ale są takie sytuacje, że myśliwy myśliwego zastrzelił.
Ale w hodowlach gospodarskich mamy szkody i to są potwierdzone szkody. Rolnicy nie hodują swoje zwierząt po to tylko, żeby karmić nimi wilki. Tutaj też jakaś refleksja powinna być. Natomiast jeżeli chodzi o myśliwi to jest ponad 120 tysięcy osób posiadających. To są tysiące polowań, które się odbywają, znaczy może w ciągu roku. Natomiast zawsze do jakichś wypadków, ale patrząc statystycznie, to ile dziennie wydarza się wypadku na polskich drogach w stosunku do tego, to naprawdę nie możemy w żaden sposób tego porównywać. Natomiast trzeba prewencja cały czas pracować na tym, żeby ludzie zawsze byli odpowiedzialni.
Dziękuję. Moim państwa gościem w rozmowie pod krawatem był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.
Dziękuję bardzo.